Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat: prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, funkcja i znaczenie w polityce krajowej i zagranicznej. A naszym gościem jest pani Małgorzata Paprocka, minister w kancelarii pana prezydenta. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie, witam Państwa.
Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia.
Cała przyjemność po mojej stronie. Pierwszy raz mam przyjemność tutaj reprezentować pana prezydenta. Cieszę się bardzo, że taki temat.
Tak, rozpoczęliśmy jeszcze przed wejściem na antenę rozmowę o młodym pokoleniu. To może od tego rozpocznę, bo to też kwestia bezpieczeństwa nawet państwa, tego, czy wszyscy spodziewali się, że no na przykład Ministerstwem Edukacji zajmie się lewica, Ministerstwem Szkolnictwa również lewica. I jakie tego mogą być konsekwencje? Nie wiem, co na to pan prezydent, bo pewnie opinia publiczna różnie o tym myśli. Taka mała, wąska grupa polityczna, jakbyśmy popatrzyli na koalicję i lewicę w tej koalicji, no jednak powoduje, że no, takie, a nie inne konsekwencje będą pewnych zmian, tych, które już doświadczamy, prawda? Myślę nieraz, co się stanie z polskością, bo nawet kwestia podstawy programowej, to młodzi ludzie, polskość, tradycja, polscy bohaterowie, rzeź wołyńska, czy chociażby chrześcijaństwo, prawda? W Konstytucji mamy napisane, to jakby wszystko stoi murem. I co pan prezydent na to?
Myślę, że ci, którzy szli do wyborów i decydowali o oddaniu swojego głosu, nie do końca spodziewali się faktycznie, że ugrupowanie mające kilka procent poparcia weźmie tak dwa istotne resorty, bo to jest i resort dotyczący edukacji tej szkolnej, ale również szkolnictwo wyższe. Dziś już widać pierwsze zamiary programowe, dyskutowane szeroko jest chociażby kanon lektur, trwa dyskusja dotycząca liczby godzin religii i mówiąc wprost ułatwień tego, aby nie trzeba było na nią uczęszczać. Myślę, że jest poniekąd zaskoczenie, że właśnie głosując na partie, które wydawałoby się mają jakiś rys konserwatywny czy przywiązany do tradycji, w efekcie na skutek właśnie układanki koalicyjnej te tak istotne dla polskich rodzin resorty, w szczególności ten resort dotyczący edukacji, właśnie trafiły pod skrzydła takiej jednak no, mocno lewicowej wrażliwości czy ideologii. Co pan prezydent na to? No, pan prezydent może powiedzieć jedno, no, wybory się odbyły. Obywatele zdecydowali i dziś trzeba się przyglądać temu, co się dzieje. Natomiast myślę, że tutaj mamy bardzo dwa ważne elementy. Po pierwsze, takiego jednak mocnego zachęcenia do brania trochę sprawy w własne ręce. To znaczy, jeżeli widzimy, my jako, nie tylko patrzę z perspektywy swojej pracy w Pałacu Prezydenckim, bo nie wszystko jest do zatrzymania czy do skontrolowania przez pana prezydenta na podstawie tych uprawnień, które ma konstytucyjnych, ale też trzeba zachęcić obywateli do tego, aby brali sprawy w swoje ręce, tam gdzie są konsultacje społeczne, tam gdzie można zgłaszać swoją opinię, swój sprzeciw wobec pewnych rozwiązań, abyśmy się tego nie bali robić. Tak? Myślimy o naszych dzieciach, myślimy o kolejnych pokoleniach. Z jednej strony, prawda, dyskutujemy o najważniejszych inwestycjach, o tym, aby Polska była bezpieczna dla kolejnych pokoleń. Tu mówimy o takich flagowych inwestycjach jak CPK, prawda, jak rozbudowa infrastruktury, oczywiście kwestia modernizacji armii, ale przecież szkoła, przecież wychowanie dzieci, to czego one się dzisiaj uczą, zachęcania ich do tego rozwoju, a nie obniżania im poprzeczki. Tak? Oczywiście, że czasy są trudne, ale to pewnie by powiedzieli wszyscy nasi przodkowie, tak, którzy żyli 50 lat temu, 100 lat temu, no to w ogóle nie było Polski na mapach. Więc takie wyzwania przed każdym pokoleniem stały i tu jest kwestia ambicji i dla władz państwowych, ale również dla tych następnych pokoleń. Więc oczywiście pan prezydent będzie wykonywał swoje obowiązki do ostatniego dnia swojej prezydentury i tam, gdzie będzie gdzie będzie widział rzeczy, dla których nie ma akceptacji. Program pana prezydenta, poglądy pana prezydenta są jasne. Wygrywał dwukrotnie z jasnym programem wybory i na straży pewnych wartości będzie stał, ale to nie zdejmuje odpowiedzialności również samych obywateli. Oczywiście w tych narzędziach, które każdy z nas ma.
Pani minister wspomniała CPK, czy te ważne inwestycje, które planował poprzedni rząd. Pytanie, czy ten będzie to kontynuował. Ostatnia rada gabinetowa pana prezydenta, jakby też się wypowiedział. Nie wiem, czy będzie następowała jakaś coraz bardziej mocna konfrontacja między rządem, czy premierem Donaldem Tuskiem, a panem prezydentem. No jak ta, można powiedzieć, polityka będzie się układała, no bo prezydent powinien troszczyć się o państwo polskie i powinien też pytać się, jak te sprawy będą wyglądały, bo to nie jest kwestia tylko prezydenta, ale bezpieczeństwa Polski.
Pojawiały się takie głosy w debacie publicznej, że to nie są sprawy bezpośrednio związane z działalnością głowy państwa i tu jest pierwsze przekłamanie, bo prezydent ma swoje funkcje ustrojowe i to nie jest nie tylko strażnik konstytucji, ale również właśnie gwarant bezpieczeństwa państwa i te kwestie związane nie tylko z modernizacją armii, ale właśnie z budową infrastruktury, z rozwojem infrastruktury, czy to przez centralny port komunikacyjny, ale również budowa elektrowni atomowych, rozwój farm wiatrowych, tych takich na Bałtyku, kwestie portów. Te tematy były poruszane podczas Rady Gabinetowej i taka rozmowa szczera i już bardzo konkretna odbywała się przy drzwiach zamkniętych, już w pewnej klauzuli niejawności. Ale to, co na pewno można powiedzieć, w kilku punktach nie było tutaj żadnych sprzeczności, rozdźwięków. Myślę, że kwestią, która budzi największe wątpliwości, ale to też widać po wypowiedziach członków rządu, jest oczywiście centralny port komunikacyjny. Ale to, co jest bardzo istotne, to myślę, że też debata publiczna, która się w ostatnich tygodniach wokół tego tematu toczy, gdzie wypowiadają się nie politycy, a eksperci. Badane są również poglądy obywateli na ten temat. Sondaże są zdecydowanie pozytywne i nie tylko eksperci mówią o konieczności budowy takiego, zresztą nie tylko lotniska, tak? Lotnisko jest jednym z elementów, ale to przede wszystkim rozwój kolei szybkich, których no, w Polsce powiedzmy sobie szczerze brakuje i oczywiście przez ostatnie lata taki skok cywilizacyjny Polska wykonała ogromny, ale nie znaczy, że to jest wszystko, już wszystkie inwestycje są zakończone i te kwestie związane z modernizacją kolei, to na pewno duże wyzwanie, dalsza rozbudowa dróg. Także patrzymy na CPK jako taki bardzo całościowy projekt i też to, co myślę bardzo istotne, na co zwracają uwagę eksperci i wojskowi przede wszystkim. Jednak rola CPK-u również w zapewnieniu nam bezpieczeństwa, jak i od takiego dużego hubu, który umożliwia bardzo szybki transport zarówno sprzętu wojskowego, jak również dużych grup żołnierzy. I myślę, że na ten temat trzeba w taki sposób patrzeć. Tak na to patrzy pan prezydent. I pan prezydent Radę Gabinetową zwołał w jednym celu, aby jasno pokazać swoje stanowisko i powiedzieć, tak, to są inwestycje oczekiwane przez obywateli. Ja jestem żywotnie zainteresowany tym, aby one zostały dokończone. Oczywiście jest możliwość wprowadzania jakichś korekt. Tak jak mówię, rząd wygrał wybory, uzyskał większość. I w tym zakresie oczywiście też odpowiada przed obywatelami, przed swoimi wyborcami, ale bardzo istotne jest to, aby te inwestycje nie zostały zaniechane. Mamy dowody, proszę ojca, w ostatnich latach na to, że są inwestycje kluczowe dla naszego bezpieczeństwa. Tu przede wszystkim mam na myśli Baltic Pipe, który umożliwia nam dywersyfikację dostaw gazu, jakże istotne w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej, które prowadzone był przez różne ekipy, tak, przez różne rządy. I mówimy dziś o inwestycjach, które trwają wiele lat i tu jest odpowiedzialność na kolejnych rządach, aby Polskę rozwijać z myślą właśnie o dobrobycie kolejnych pokoleń.
Pan prezydent ma w ręku też różne narzędzia, tak myślę, o stanowienie prawa. Słyszymy no, przymiarki do tego, żeby Trybunał coś z Trybunałem nawet robić, Trybunałem Konstytucyjnym. Sędzia Piotr Łukasz Andrzejewski mówi, że prezydent w obliczu nawet zagrożenia powinien powołać Straż Ochrony czy siebie, ale też i tych spraw, które się dzieją, bo obecny rząd twierdzi, że część sędziów Trybunału nie została wcześniej prawidłowo powołana. Może to być jednak kolejny atak ludzi Tuska na instytucje państwowe, bo tak się działo gdzieś chociażby z Telewizją Polską i tu nawet panu prezydentowi się to zarzuca, że on zawetował ustawę, no więc nie było pieniędzy na Telewizję Polską, na Polskie Radio, stąd w upadłości, prawda, te ważne też dla państwa, można powiedzieć, źródła przekazu informacji, tego, do czego Polacy zawsze chętnie odnosili się, bo mieli zaufanie.
Słuchajcie, zaczynając od mediów publicznych, bez żadnej satysfakcji muszę stwierdzić, że niestety pan prezydent miał rację co do mediów publicznych, oceniając działania pana ministra Sienkiewicza jako sprzeczne z prawem, czyli sprzeczne z zapisami dziś obowiązujących przepisów. Próby przejęcia mediów publicznych potwierdzają to dzisiaj sądy, odmawiając zarejestrowane zmian w spółkach, czy przede wszystkim w Telewizji Polskiej i w Polskim Radio.
Tak samo. Nie wiem, czy pan minister, czy rząd wycofuje się z tego, co zrobił.
Proszę ojca, ale to już jest odpowiedzialność każdego, kto na siebie pewne funkcje przyjmuje. I ta ocena tej działalności będzie, dziś być może jest utrudniona, ale kiedyś będzie realna. Każdy, kto składa ślubowanie, czy jako prezydent, czy jako premier, czy jako minister, bierze na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie prawa. I nikt dziś, czy inaczej, patrząc na to, jak te decyzje sądy oceniają, no można stwierdzić, że doszło do złamania prawa. Dlaczego pan prezydent zawetował przepisy dotyczące finansowania? No, dopuszczenie do wypłaty 3 miliardów złotych dla mediów w tej sytuacji, no byłoby poniekąd zgodą na tą sytuację, która w mediach publicznych jest. Jasno pan prezydent mówi, trzeba o mediach rozmawiać. Jest oczywiście pole do powrotu do rozwiązań, kiedy to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji była tym organem, który decydował o zarządach i radach nadzorczych w mediach. Tutaj na pewno jest pole do rozmowy. Natomiast musi być uregulowana sytuacja i przywrócony stan prawny. Dziś z taką sytuacją nie mamy do czynienia. Jest pewien rodzaj dwuwładzy. Natomiast no jasno sądy wskazują, po której stronie jest racja. Co do wymiaru sprawiedliwości, tutaj sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana. Te próby związane ze zmianami w Trybunale Konstytucyjnym, proszę popatrzeć, słyszymy o tym od kilku miesięcy, czy od dobrych kilku tygodni. Nie ma żadnych konkretów, nie ma projektu uchwały, nie ma projektów żadnych ustaw.
Słyszymy cały czas takie pomówienia, bo...
Tak, właśnie do tego, ale kto zaczął konflikt w 2015 roku? No zaczęła Platforma Obywatelska, wybierając sędziów na zapas. Niezgodnie z prawem wybierając sędziów przedwcześnie, wiedząc już, że prawdopodobnie straci władzę, ale nie można tego rozciągać, tak jak dzisiaj jest próba, na cały Trybunał Konstytucyjny. Twierdzenie, że nie ma Trybunału Konstytucyjnego, że on rzekomo działa niezgodnie z prawem, to są absolutnie twierdzenia, które nie mają żadnego potwierdzenia ani w prawie, ani w faktach. Jeżeli nawet były pewne wątpliwości dotyczące powołań konkretnych sędziów, no to trzeba pamiętać, że niestety dwóch z tych sędziów nie żyje. Na ich miejsce zostali wybrani sędziowie absolutnie w transparentnej, zgodnej z prawem procedurze. I oczywiście dzisiejsza większość będzie miała prawo wybrać swoich sędziów zgodnie z konstytucją, zgodnie z ustawą, kiedy zakończą się kadencje sędziów dziś orzekających. To będzie miało miejsce już w tym roku. Oczywiście po stronie rządu dzisiejszego jest próba wprowadzenia daleko idącego chaosu i po prostu przejęcia kluczowych organów państwa. Trybunał Konstytucyjny bez wątpienia do takich się zalicza, bo jako jedyny rozstrzyga o zgodności ustaw z konstytucją. I tutaj też jest bezpośredni związek z prezydentem Rzeczypospolitej, bo to pan prezydent jako jedyny może ustawę skierować do Trybunału przed jej podpisaniem, czyli zanim wejdzie w życie, zanim zacznie obowiązywać, prosząc Trybunał o stwierdzenie czy jest ona zgodna, czy niezgodna z konstytucją. Zatem taka próba zmian w Trybunale Konstytucyjnym jest po prostu nie tylko uderzeniem w nasz cały porządek prawny, ale również tutaj próbą ograniczenia możliwości kontrolowania prawa przez prezydenta.
A wyprostowanie tego, bo ostatnio pan prezydent przyjął pana marszałka Bosaka i przewodniczącego Tyszkę, gdzie nawet padła sprawa resetu konstytucyjnego, na czym to by miało polegać, bo to jest tylko też wąska grupa posłów, spotkanie z prezydentem i no też trzeba by odpowiednich narzędzi, odpowiedniej chęci, prawda, żeby nie popsuć, tylko rzeczywiście wyprostować co jest zawiłe, co może przeszkadzać wszystkim.
Czy reset konstytucyjny jest dziś możliwy? Powiem szczerze, myślę, że jest to trudna sprawa ze względu na to, że zmiana konstytucji wymaga bardzo poważnej większości w parlamencie. I tu jest pytanie, czy jest możliwość i wola do wypracowania jakiegoś konsensusu w tym zakresie. Ja nie wykluczam, że taki reset będzie konieczny ze względu na pogłębiający się chaos prawny. Na pewno nie wynikający z działania pana prezydenta, a niestety dzisiejszej większości, bo to dzisiejsza większość nie respektuje wyroków sądów, wybierając sobie te, które się podobają. Takim najlepszym przykładem jest sytuacja związana z Sądem Najwyższym. Jedną z izb, mam na myśli Izbę Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, to jest ta izba, która stwierdza ważność wyborów. I to orzeczenie, prawda, stwierdzające ważność wyborów, które zapadło 11 stycznia, przez nikogo, przez całą scenę polityczną zostało przyjęte. Jako żywo nie było żadnych komentarzy, że to niewłaściwie sąd obsadzony. Wszyscy przyjęli to do wiadomości. Natomiast gdy ta sama izba orzekała w sprawie postanowienia marszałka Sejmu dotyczącego wygaszenia mandatów panów posłów Kamińskiego i Wąsika, no to już było kwestionowanie, prawda, tego sądu, twierdzenie, że w to miejsce musi orzekać inna izba Sądu Najwyższego. Więc widać takie próby ze strony dzisiejszej większości. Jak one daleko się posuną, bardzo trudno mi to powiedzieć, dlatego mówię, że być może jakiś reset będzie konieczny ze względu na uspokojenie sytuacji, bo pogłębianie się takich podziałów w żaden sposób nie służy ani polskim obywatelom, ani bezpieczeństwu naszego państwa, tylko nasi wrogowie na tym korzystają. Natomiast pytanie o jego zakres i możliwość to nawet nie jest pytanie do Kancelarii Prezydenta, a do dzisiejszego parlamentu. To do czego jest pewność. Ten reset nie może polegać na tym, że dziś wykasowywane są wszystkie instytucje, tak, jak Trybunał Konstytucyjny, jak Krajowa Rada Sądownictwa, jak składy osobowe sądów najważniejszych, bo nie ma do tego żadnych podstaw. Natomiast słychać ze strony większości parlamentarnej, że takie próby będą podejmowane, ale pan prezydent tutaj jasno mówi weto co do części tych rozwiązań, dlatego że one po prostu są niezgodne z konstytucją.
No właśnie, jakie narzędzia? Kwestia weta. Tylko nieraz to tak wygląda, że pan prezydent podpisuje na przykład ustawę i daje ją do Trybunału Konstytucyjnego. Wiemy, jak Trybunał pracuje, że to jest dość długa droga i ustawa wchodzi w życie. Czy myślał nad tym, żeby rzeczywiście zawetować, żeby to mleko, które się rozlewa, nie ogarnęło całego państwa i nie wchodziło to wszystko w życie, no bo można dwustronnie, prawda? Ja nie wiem, jaka później większość w parlamencie, czy w ogóle jak parlament może funkcjonować, gdy brakuje tych dwóch sędziów, bo to są też kolejne sprawy, kolejne pytanie do tej układanki.
Proszę ojca, za każdym razem, kiedy prezydent podejmuje decyzję, no to bierze oczywiście bardzo różne kwestie pod uwagę. To, jak jest parlament obsadzony, czy jest on prawidłowo obsadzony, oczywiście jest jednym z kryteriów, ale są też kwestie, co reguluje ustawa, jaką materię, czy państwo może bez takiej ustawy funkcjonować, czy ta ustawa przynosi jakieś bardzo poważne korzyści dla obywateli. Powiem tak, ta kadencja Sejmu, 10. kadencja Sejmu nie jest najbardziej pracowitą, delikatnie ujmując. Zostało uchwalone raptem kilka ustaw, z tym budżet, ustawa okołobudżetowa, to są jeszcze przedłożenia rządu pana premiera Morawieckiego. Są ustawy uchwalone z inicjatywy obywateli, raptem zostało uchwalonych kilka ustaw. Na pewno pan prezydent nie będzie blokował ustaw potrzebnych, korzystnych dla obywateli. Natomiast no, trzeba z dużym smutkiem stwierdzić, że tak naprawdę wszystkie te obietnice wyborcze, które właśnie miały się rzekomo przekładać na sytuację przede wszystkim finansową obywateli, no, nie są w ogóle procedowane. Jest bardzo mało projektów rządowych. Tak? Była mowa o kwestiach związanych z kwotą wolną od podatku. Nie ma takich rozwiązań. Tak? Były kwestie związane z dobrowolnością przynajmniej części składek ZUS-owskich. Nie ma takich rozwiązań. Cały czas słyszymy jakieś zapowiedzi, że rząd pracuje, że ministerstwo pracuje. Tych projektów jest bardzo mało. Pan prezydent jasno mówi od samego początku, tak, że jest pole do rozmowy, zawsze jest pole do rozmowy. Pan prezydent będzie te rozwiązania oceniał przez pryzmat ich zgodności z konstytucją, natomiast no, na razie to są bardzo szczątkowe regulacje, a to, co niepokoi, to próba wchodzenia z uchwałami Sejmu w to miejsce, tak jak było w odniesieniu do mediów publicznych, czy w odniesieniu do Krajowej Rady Sądownictwa, tak się państwem nie rządzi. To jasno wskazują konstytucjonaliści, to jest po prostu działanie niezgodne z prawem. Uchwała Sejmu nie ma mocy.
Marszałek Hołownia mówi, że jest tylko uchwała, ale później wszyscy na nią się powołują.
Tak, to jest, no tu pan marszałek sam jest w dość trudnej sytuacji w kilku miejscach, przede wszystkim w odniesieniu do kwestii wygaszenia mandatów. Myślę, że też zdaje sobie sprawę, jaka odpowiedzialność na nim chociażby w tej kwestii ciąży. Natomiast prawo w Polsce, i powtórzę to jeszcze raz, mamy nową koalicję, nowy rząd, który wybrał wybory, ma prawo wprowadzać zmiany, natomiast musi to robić zgodnie z prawem. A z tym do końca tak po drodze nie jest. Słyszymy bardzo dużo zapowiedzi, projektów brak.
Pan Wąsik i Kamiński ułaskawieni. To jakby sprawy nie było, no ale do Sejmu wstępu nie mają. Nie ma kworum, nie ma tych 460 osób i jeżeli teraz ustawy też byłyby podejmowane, no to co, każdy akt prawny będzie odsyłany do Trybunału z racji tego, że brakuje dwóch posłów?
Na ten moment faktycznie pan prezydent podejmuje takie decyzje. Sprawa ułaskawieniowa z perspektywy pałacu jest zamknięta, natomiast teraz po stronie pana marszałka Hołowni jest, tak jak mówiłam wcześniej, odpowiedzialność za skład osobowy. To jest oddzielna władza, to jest władza ustawodawcza. Natomiast jak wygląda sytuacja? W odniesieniu do pana posła, pana ministra Kamińskiego, są dwa orzeczenia Sądu Najwyższego sprzeczne ze sobą. I z tego, co wiem, to jeszcze się toczy procedura w Sądzie Najwyższym, no, wyjaśniająca tę sprawę. No, tak patrząc nawet z perspektywy obywatela, no, trudno sobie wyobrazić, że idziemy do sądu z jakąś naszą sprawą i raz sąd mówi, że wygraliśmy, raz, że przegraliśmy w identycznej sytuacji. Nie może tak być w demokratycznym państwie. I ta procedura się toczy. Natomiast w odniesieniu do pana posła, pana ministra Wąsika, jest jedno orzeczenie uchylające postanowienie pana marszałka Hołowni i tutaj sprawa jest w ogóle zero-jedynkowa, tak? Pan minister jest posłem. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Teraz pytanie, dlaczego nie jest dopuszczane do obrad. Pan marszałek cały czas powołuje się na ekspertyzy, powołuje się na wyrok sądu z 20 grudnia, natomiast no właśnie nie przyjmuje do wiadomości późniejszych decyzji sądu Najwyższego. Są oczywiście instrumenty prawne po stronie panów posłów, aby swoich praw dochodzić, natomiast pan prezydent konsekwentnie ustawy kieruje do Trybunału Konstytucyjnego jako jedynego organu, który może się wypowiedzieć, czy ustawa została uchwalona dobrze, czy niedobrze, zgodnie z prawem, czy niezgodnie z prawem. I też jest apel oczywiście ze strony kancelarii, aby do rozpatrzenia tych spraw doszło możliwie jak najszybciej, bo to też będzie wyznacznik na przyszłość.
A co z ministrem sprawiedliwości? Bo też będzie uchwała Sejmu, mówi w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Nie spocznę, dopóki osoby niszczące sądownictwo nie zostaną rozliczone. Kwestia Dariusza Barskiego, prokuratora krajowego. Też pan minister Bodnar powiedział, że z analizy przepisów ekspertyz wynikało, że prokurator został wadliwie przywrócony. I tych spraw można by tak, prawda, przytaczać wiele. No, co w tej materii może zrobić pan prezydent?
Dziwią, żeby nie powiedzieć, bulwersują działania pana ministra Bodnara w odniesieniu do prokuratury krajowej. ponieważ no, państwem nie rządzi się na podstawie ekspertyz. Ekspertyza profesorów, z całym szacunkiem dla tytułów profesorskich, no to nie jest źródło prawa.
Ktoś dodał, że skrajnie upolitycznieni. No
tutaj dobór był myślę nieprzypadkowy, bo to są i byli kandydaci wskazywani przez Platformę Obywatelską na różne istotne stanowiska. Ale już nawet zostawiając tę kwestię z boku, to tak czy inaczej, no, opinia prawna to jest tylko opinia prawna, tak? I to nie jest podstawa działań, szczególnie, że w sprawie prokuratorów i tych przepisów mówiących o powrocie ze stanu spoczynku, bo to jest tutaj klucz problemu, wypowiadał się Naczelny Sąd Administracyjny kilka lat temu, przesądzając jasno tę sprawę, że te przepisy pozwalały na taki powrót i tutaj nie było żadnych wątpliwości. Proszę zauważyć, że przez lata nikt tej kwestii nie podnosił. To dopiero teraz po działaniach pana prokuratora generalnego nagle zmienia się stanowisko przynajmniej części sądów. A to, co najbardziej w tej sprawie bulwersuje, to dwa aspekty. Po pierwsze, wprost nierespektowanie prawa przez pana ministra Bodnara, dlatego że w sprawie odwołania czy próby usunięcia z urzędu pana prokuratora Barskiego, pan prezydent wniósł do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozpatrzenie sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem, prokuratorem generalnym i prezesem Rady Ministrów, bo to są trzy organy, które wspólnie obsadzają stanowisko prokuratora krajowego, bardzo istotne w naszym systemie prawnym. I wniesienie sporu kompetencyjnego z automatu zawiesza dalsze działania z mocy prawa. Nie jest to żadne postanowienie, które można kwestionować, tylko ustawa mówi jasno. Wniesienie sporu kompetencyjnego powoduje zawieszenie dalszych spraw. Prokurator generalny absolutnie zostawia tę sprawę z boku, jakby w ogóle tego nie zauważając, mówiąc wprost ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, no co patrząc na działania osoby pełniącej funkcję ministra sprawiedliwości jest dość bulwersujące. A druga kwestia, tak społecznie patrząc na sprawę, próba uznania, że pan Dariusz Barski nigdy nie został prokuratorem krajowym, nigdy nie został powołany prawidłowo na to stanowisko, powoduje możliwość podważania wszystkich działań prokuratora krajowego. Mówimy o działaniach z 2 lat. Prokuratura Krajowa, jak myślę doskonale, nawet intuicyjnie wyczuwają nasi widzowie, nasi słuchacze, prowadzi sprawy dotyczące najpoważniejszych przestępstw. To nie są sprawy drobnych kradzieży, tak, czy jakichś drobnych takich spraw, no, które gdzieś nam się zdarzają w życiu codziennym, jakiejś tłuczki samochodowej, prawda, tego typu rzeczy, tylko mówimy o najpoważniejszych przestępstwach, takich godzących w żywotne interesy naszej ojczyzny, związanych łącznie z takimi sprawami jak szpiegostwo, czy najpoważniejsze, prawda, przestępczości, takie zorganizowane kwestie wyłudzeń VAT-u w gigantycznych kwotach, o tego typu przestępstwach mówimy. Więc dziś kwestionowanie działań prokuratora krajowego i wszystkich prokuratorów działających z jego upoważnienia, no mówiąc wprost, będzie prowadzić do bezkarności tych osób. Można postawić w ogóle pytanie, czy jest jakieś drugie dno tego działania prokuratora generalnego, po co tego typu działanie podejmuje, bo na pewno beneficjentami tego nie są polscy obywatele, a już na pewno nie ofiary tych przestępstw. Jest to działanie absolutnie bulwersujące, tym bardziej, że nawet nie zwrócono się do prezydenta o zgodę na odwołanie pana prokuratora. Nie było żadnej rozmowy na ten temat, nie było przedstawionych żadnych argumentów. Jest po prostu wydumana podstawa prawna z wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami. A żeby jeszcze, proszę ojca, bardziej zagmatwać tę już zagmatwaną sytuację, no to teraz jest pytanie o legalność działań podejmowanych przez pana prokuratora Bilewicza, który jest tą osobą wskazaną jako pełniący obowiązki. Tutaj również pewnie będą zakusy, aby te działania kwestionować. To są sprawy, no, osobiście bezpośrednio obciążające pana ministra sprawiedliwości, pana Adama Bodnara. Mówię to z ogromnym smutkiem, dlatego że to są bardzo poważne skutki dla państwa polskiego i nie widać żadnego w tym, żadnej korzyści, żadnego dobra, no poza taką siłową próbą zmian personalnych. No tylko chyba o to chodzi.
Jeszcze zostając przy panu prokuratorze generalnym, przy panu ministrze, No, gdzieś na jednym portalu czytamy, portal ustalił, że Adam Bodnar jako prokurator generalny chce przejąć wszystkie śledztwa i postępowania dotyczące bezprawnego przejęcia Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej. Minister Sprawiedliwości zamierza też przyjąć pełną kontrolę nad postępowaniami cywilnymi w tym temacie, gdzie występuje prokuratura.
Takie próby, z tego co wiem, chyba już miały nawet miejsce, patrząc po tych dokumentach dostępnych powszechnie, kiedy właśnie były postanowienia sądu odmawiające zarejestrowania różnego rodzaju działalności. No tutaj można chyba nawet bez większego ryzyka jasno wskazać, no właśnie, kto jest beneficjentem tej sprawy. I tu jednak widać ewidentnie próbę ochrony kolegi z rządu, czyli ministra kultury, pana Sienkiewicza, tylko że to nie jest rola prokuratury. I jeżeli dziś jest tak ogromna wola, bo mam wrażenie, że głównie dziś obecny obóz jest skupiony na tym, co tak publicystycznie nazywane jest igrzyskami, tak? Czyli próbą jakiegoś permanentnego rozliczania poprzedniego rządu. I oczywiście w demokratycznym państwie, jeżeli dochodziło do jakiejś nieprawidłowości, to oczywiście funkcjonariusze publiczni powinni za to ponosić odpowiedzialność. To do tego pan prezydent nie ma żadnych wątpliwości. Ale tutaj dysproporcja jest ogromna. Jakoś cisza nad sprawami, które wisiały w poprzedniej kadencji, chociażby związanych z zarzutami wobec byłego marszałka Senatu, prawda? Tłumaczono brak uchylenia immunitetu rzekomo zależną prokuraturą czy upolitycznioną prokuraturą. Dziś jest cisza. A przypominam, że mówimy o sprawie, gdzie osoby pod nazwiskami jawnie stawiały tutaj zarzuty korupcyjne, mówiły o tym, jak sytuacja wyglądała, no co jednak trudno założyć, że było kłamstwem, bo przecież za składanie fałszywych oskarżeń ponosi się odpowiedzialność karną. Więc dziś, kiedy jest taka próba rozliczeń, trzeba pamiętać, że prokuratura ma po prostu ścigać przestępstwa, stać na straży praworządności, bo takie są jej ustawowe obowiązki. A nie zajmować się polityką.
Pytanie o politykę tą wielką, Polska, Stany Zjednoczone, bo widzimy, że no, wypychane są Stany Zjednoczone z Europy. Taka jest próba i myślę, że i jakoś wojna się do tego przyczyniła i obecnie polityka, bo nawet kwestia komisarza do spraw obronności, prawda? No bo Europa nie obroni się sama bez potencjału. Nie ma aż takiego potencjału, gdyby przyszło zmierzyć się z kimś bardzo silnym. Stąd NATO. Za chwilę mamy rocznicę okrągłą na początku marca. No i kto jest inicjatorem spotkania? Pan prezydent Biden z naszym prezydentem Dudą i z premierem Tuskiem?
Tak, zaproszenie przyszło z Białego Domu i tutaj faktycznie jest to format niespotykany, ale on nawiązuje do formatu z momentu, kiedy wstępowała Polska do NATO, ale myślę, proszę ojca, że to jest jednak sprawa tak kluczowa, nasze bezpieczeństwo militarne. Widzimy, co się dzieje, tak? Wojna na Ukrainie trwa, imperializm rosyjski się odradza, no, widzimy wydarzenia chociażby ostatnich dni. Natomiast no, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, to pan prezydent podkreśla, niezależnie od tego, która z administracji rządzi w Białym Domu, czy są to republikanie, czy są to demokraci, z perspektywy Polski to jest kwestia absolutnie kluczowa. Rola Stanów Zjednoczonych w NATO jest absolutnie kluczowa. I o tym, jak te relacje są ważne, dziś gdzieś to zeszło na drugi plan, ale myśląc o polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, która będzie miała miejsce w pierwszym półroczu 2025 roku, kiedy pan prezydent mówił o priorytetach, jakie powinny tej polskiej prezydencji przyświecać, to właśnie były Stany Zjednoczone, relacje Stany Zjednoczone, nie tylko tutaj z poszczególnymi państwami, ale właśnie Unia Europejska, Stany Zjednoczone. Ta współpraca również gospodarcza. Nawet, proszę ojca, patrząc historycznie, tak, dwie wielkie wojny światowe, które miały miejsce w XX wieku, one się rozstrzygały w momencie, kiedy Stany Zjednoczone do nich przystępowały. To dzisiaj nie jest oczywiście temat tutaj historyczny do debat, ale rola Stanów Zjednoczonych jest oczywiście nadal absolutnie kluczowa i naszym żywotnym interesem jest utrzymywanie dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. zachęcanie do wzmacniania obecności i to wojskowej, i to gospodarczej, tak? Chociażby kwestia również zakupów zbrojeniowych. Przecież czekamy chociażby na dostawy już w najbliższym czasie samolotów, myślę o F-35, tak? Niezwykle najnowocześniejszych samolotów, ale różnych innych, prawda?
Nie pyta się, co rząd będzie robił.
Tutaj proszę ojca, myślę, proszę, tu pewnie jakieś tam kwestie szczegółów są do dyskusji, ale mam wrażenie, że ta kwestia jednak jest wyjęta spoza takiego bieżącego sporu politycznego. I o ile rozmawialiśmy, prawda, o sądach, o prokuraturze, tutaj widać bardzo rozbieżne stanowiska, bardzo twarde stanowisko pana prezydenta co do konieczności przestrzegania prawa, co do wprowadzania zmian, ale tylko i wyłącznie zgodnie z konstytucją, czego rząd nie chce czynić. To o tyle kwestie związane z bezpieczeństwem. Mam wrażenie, że tutaj to porozumienie jest dużo, dużo silniejsze. No, trudno sobie wyobrazić inną sytuację przy naszej no i położeniu, ale w ogóle sytuacji geopolitycznej, choć oczywiście sprawy zmian, chociażby traktatowych, prawda, dyskusji na temat armii europejskiej, no to są jakieś hipotetyczne przyszłe rozwiązania. Natomiast sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest kluczowy. Z tej perspektywy wizyta wspólna pana prezydenta z panem premierem w Białym Domu w takiej rocznicy i przy takim temacie tutaj nie powinna budzić jakichkolwiek wątpliwości. To jest interes nasz strategiczny, państwowy, istnienie naszego państwa, tak, i bezpieczeństwo. To musi być wyjęte absolutnie spoza takiej debaty. To jest jasne stanowisko pana prezydenta.
Dziękuję. Pozwolę sobie, pani minister, zaprosić naszych słuchaczy, widzów. Mam nadzieję, że państwo też będziecie stawiali pytania, czy poszerzali ten temat, który już podjęliśmy. Numery telefonów do naszego studia, tak, dla słuchaczy Radia Maryja, jak i widzów telewizji Trwam. Słuchacze telefonują do telewizji. 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 300, drugi 536 600 400. Oraz dla widzów i słuchaczy Radia Maryja z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Dziś temat: prezydent Rzeczpospolitej Polski, funkcja, znaczenie w polityce krajowej i zagranicznej, a naszym gościem jest pani Małgorzata Paprocka, minister w kancelarii pana prezydenta. Też w tej nowej rzeczywistości, bo tak wspomniałem tą radę gabinetową, tak może trochę takiej kontry, bo dawno tak nie było, że prezydent jest z jednej opcji, a rząd, no tak zróżnicowany, drugiej, tak można powiedzieć.
Wracamy do 2010 roku.
Tak. No i jak to na przykład będzie, czy będzie jeździł na szczyty NATO? Bo za chwilę mamy ten rocznica, prawda, czy na szczyty Unii Europejskiej, bo to też kwestia polskich interesów, tak jakby tak robił kiedyś Lech Kaczyński, chociaż też tam były takie debaty, dyskusje, co do taki spór kompetencyjny, ale może, tak?
Rozstrzygnięty wtedy faktycznie spór kompetencyjny między premierem też Tuskiem i świętej pamięci panem prezydentem profesorem Lechem Kaczyńskim. Jasno wtedy Trybunał powiedział, że prezydent ma prawo brać udział i reprezentować również na szczytach Rady Europejskiej. Proszę ojca, w ostatnich latach wyłonił się pewien taki naturalny podział. On nie wynika wprost ani z konstytucji, ani z przepisów. Konstytucja nakazuje współdziałanie w sprawach polityki zagranicznej prezydenta z premierem, ministrem spraw zagranicznych, bo tutaj bardzo ważny jest jeden głos na arenie międzynarodowej. Natomiast ten podział mniej więcej przebiega w ten sposób, że pan prezydent reprezentuje zawsze podczas szczytów ONZ-owskich. To jest ten coroczny tydzień ONZ-owski w Nowym Jorku, trwający we wrześniu. Pan prezydent, ze względu na to, że jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, to jest również konstytucyjna rola. To jest też związek oczywiście z NATO. Natomiast domeną premierowską były zawsze szczyty Unii Europejskiej. Pewnego rodzaju tutaj nową wprowadziła ostatnia zmiana przepisów do dotycząca współdziałania w sprawach europejskich prezydenta, premiera, rządu szerzej i parlamentu. I faktycznie na czas prezydencji to zawsze pan prezydent będzie stał na czele polskiej delegacji. Nie zmienia ustawa oczywiście tych ustaleń Trybunału, o których wcześniej mówiliśmy, że każdorazowo może pojechać, ale tu jest kwestia wypracowania wspólnego stanowiska z rządem. Na pewno arena międzynarodowa to nie jest miejsce do rozstrzygania konfliktów tutaj wewnętrznych, politycznych, tak? Na zewnątrz władze są zobowiązane do tego, żeby współpracować, wypracować stanowisko wewnętrznie i następnie jednym głosem je reprezentować. No, taki dwugłos jest oczywiście zawsze wykorzystywany przez przeciwników. Więc zakładam, że taki ten naturalny podział, który się wykształcił, będzie do końca prezydentury pana prezydenta Dudy respektowany. Na razie sygnałów tutaj co do zmian nie ma, ale przyszłość pokaże. Mam nadzieję, że nie, bo te spory na pewno nie są Polsce w żaden sposób potrzebne, ale też pan prezydent na pewno nie będzie oddawał pola.
Ambasadorowie, przedstawiciele za granicą, czy będzie się sprzeciwiał takiemu siłowemu odwoływaniu, bo mogą być takie próby, nie wiem, czy ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec?
To jest też w ramach polityki zagranicznej konieczność tutaj współpracy pana prezydenta z panem premierem, z ministrem spraw zagranicznych. Jedyna zmiana, która do tej pory miała miejsce, dotyczyła przedstawiciela przy Unii Europejskiej. I tutaj pan prezydent jasno właśnie mówi, ze względu na ten podział, o którym wcześniej rozmawialiśmy, pan prezydent przyjął, że faktycznie premier, jeżeli chce swojego współpracownika bliskiego, to na taką zmianę zgoda jest. Natomiast na razie nie mam żadnej wiedzy o tym, aby były próby odwoływania ambasadorów z innych placówek. Nic nie wiem, żeby wnioski w tym zakresie wpływały. Dla pana prezydenta jest najważniejsze to, aby były dobrze i rzetelnie przedstawione polskie interesy za granicą, bronione kwestie te strategiczne i tak jak ojciec wspomniał, czy to ambasador w Stanach Zjednoczonych, ale również tutaj stolice europejskie, tych placówek istotnych jest cały szereg.
Takich przedstawicieli?
Na razie żadnych, tak? Znaczy ambasadorów powołuje prezydent, więc musi tutaj być uzgodnienie w tym zakresie, ale tak jak mówię, nie mam żadnej wiedzy o tym, aby były wnioski o odwołanie dzisiejszych naszych przedstawicieli.
A ostatnia sytuacja, śmierć Aleksieja Nawalnego w kolonii karnej. No, Unia Europejska jest reakcja, państwa członkowskie z pewnością zaproponują sankcje związane, tutaj gdzieś czytałem, że 13 pakiet sankcji unijnych wobec Rosji. No ale co dalej w tej sytuacji?
Tutaj jest to jednak pewna symbolika, prawda? Kiedy dokładnie ta śmierć miała miejsce, nawet nie bardzo, nie mamy pewnych informacji. Natomiast na podanie tej informacji w momencie, kiedy odbywa się konferencja monachijska, tak, mówiąca, poświęcona bezpieczeństwu, kiedy spotykają się najważniejsi przywódcy, gdy jest cały czas dyskutowana kwestia dalszej pomocy dla Ukrainy. No, widać tutaj ten wymiar symboliczny. Jest to jasne pokazanie przez pana prezydenta Putina. No, niestety władzy w tym najgorszym możliwym obliczu i pokazania tego autorytarnego rysu. I dalsze sankcje wobec Rosji pewnie są koniecznością. Dobrze na ten temat się mówi. Natomiast dziś najważniejsze jest dalsze wsparcie Ukrainy. To jest nasz żywotny interes również, aby Ukraina się obroniła.
Tylko pytanie, co taki pakiet, bo już 13, prawda, co opinia publiczna o tym myśli? Czy to w ogóle cokolwiek zmienia, jak to, co pani wspomniała, tu spotkanie monachijskie, a takiego pstryczka wszyscy dostają, pokazujemy, że jedyny, który mi zagrażał, i gdyby tak odnieść to do...
Symbolicznie tak to dokładnie wygląda, do że mój największy przeciwnik, tak. Mogłem zrobić, co chciałem i prawdopodobnie nie spotka mnie za to żadna kara w takim wymiarze oczywiście osobistym. Ja bym tego jednak nie przekładała na zniechęcanie do sankcji. Mówimy dziś, te kwoty globalnie zamrożonych środków rosyjskich to jest ponad 300 miliardów dolarów. To są bardzo znaczne środki. Na pewno jest to odczuwalne dla gospodarki, i dla również samych majątków najważniejszych przedstawicieli rosyjskich czy oligarchów. Natomiast dziś, tak jak mówię, kwestia sankcji to jest jedna rzecz, ale kwestia dalszego wsparcia Ukrainy. To zresztą te kwestie się oczywiście w bardzo mocny sposób wiążą. Tu pan prezydent od samego początku, za chwilę będziemy mieli drugą rocznicę rozpoczęcia tej fazy konfliktu na Ukrainie i musimy widzieć tę sprawę w bezpośrednim przełożeniu na sprawę bezpieczeństwa państwa polskiego. To znaczy zwycięstwo Rosji na Ukrainie będzie po prostu następnym ostrzeżeniem dla eskalacji tego imperializmu i zagrożeniem po prostu dla kolejnych państw. Nie da się tego inaczej widzieć. O zgrozo prorocze okazały się słowa świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego mówiące, prawda, o Ukrainie, potem krajach bałtyckich, a być może potem Polsce. Dlatego dziś robimy wszystko, aby państwo polskie wzmacniać, aby polską armię wzmacniać i wspieramy Ukrainę i zabiegamy o wsparcie światowe dla Ukrainy.
Dziękuję. Drodzy Państwo, przypomnę, telefony, jest możliwy kontakt z nami, z Telewizją Trwam, z Radiem Maryja. 56 657 0011, Polska Północna, Polska Południowa, 56 657 0012. Dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400. Oraz dla słuchaczy z zagranicy i widzów 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Dziś z nami jest pani minister Małgorzata Paprocka, minister w kancelarii pana prezydenta. Tak wspominamy to, co dzieje się na Ukrainie za chwilę 2 lata. Pytanie, czy i jakie jeszcze decyzje możemy podejmować, jakie decyzje podejmuje pan prezydent, no bo to kwestia, no nie przełamiemy, można powiedzieć, Rosji, ale co możemy zrobić, bo to też w jakiś sposób odbija się też na naszej kondycji, prawda, nie tylko gospodarczej, ale myślę też i społecznej, nieraz jakie różnego rodzaju zawirowania mogą mieć miejsce. Tutaj może też i jakoś odżywać taki pakt migracyjny, na który się dzisiaj Europa godzi i w tym nasz rząd, że też będziemy obciążani. A my już jesteśmy obciążeni bardzo. I pytanie, czy to nie będzie ponad miarę i co w takiej sytuacji, co w takim momencie może zrobić prezydent?
Proszę Państwa, Polska oczywiście udzieliła ogromnego wsparcia i militarnego, i gospodarczego walczącej Ukrainie. I to były działania ze strony państwa. Natomiast to, co zrobili polscy obywatele, przyjmując te miliony uchodźców, tak, uciekinierów spod bomb, i to mówimy głównie o kobietach i dzieciach. Tak, bo to tak to uchodźstwo wtedy wyglądało. Ja pamiętam te pierwsze tygodnie czy miesiące, kiedy mówiliśmy o kilku milionów Ukraińców w Polsce, i ten absolutny zachwyt i zdumienie, i to Europy Zachodniej, i Stanów Zjednoczonych, no to cały świat te informacje obiegły. I pytanie, które pamiętam, towarzyszyło wtedy wszystkim delegacjom, tak, gdzie ci Ukraińcy się chronią, tak? Proszę, zawieźcie nas do obozów, gdzie oni są, prawda?
I tutaj powiem, że kiedyś zrobił taki wskaźnik, ile pieniędzy każdy daje, ile daje broni i jaka pomoc humanitarna. Tak. To jeżeli chodzi o Polskę, było zero. Praktycznie jakbyśmy jej nie podawali, no bo tak idziemy za tym, tak, że nie ma obozów, prawda, tak, tylko przyjmujemy ich jak potrzebują.
Jak gości, jak braci w potrzebie. I to jednak zrobiło niezwykłe wrażenie na naszych sojusznikach i na opinii publicznej, i faktycznie pokazało Polskę i przede wszystkim naszych obywateli od absolutnie najlepszej strony. I to zestawiając zabiegami Unii Europejskiej, tymi związanymi z tak zwaną przymusową relokacją, no bardzo jasno tutaj pokazać, że mamy sytuację właśnie kobiet z dziećmi uciekającymi sprzed wojny, a nie migrantów ekonomicznych, tak, którzy po prostu szukają w Europie tak naprawdę jakiegoś większego dobrobytu. Tak. No oczywiście na to wszystko się jeszcze nakłada wcześniejsza sytuacja na granicy polskiej, polsko-białoruskiej, prawda, i to, co nazywają fachowcy wojną hybrydową, czyli no, próba destabilizacji sytuacji w Polsce właśnie poprzez pchanie migrantów na polską granicę, prawda, którzy do Europy przybywali przez Rosję i przez Białoruś. Tak? Pan prezydent jasno tutaj stoi na stanowisku pomoc humanitarna, wsparcie dla realnych ofiar oczywiście jest zawsze konieczne. To jest związane z naszym człowieczeństwem, z naszymi wartościami, które polskie społeczeństwo wyznaje. Co do tego tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Pakt migracyjny przeszedł bardzo cicho, prawda? Proszę zauważyć, że jakiejś wielkiej dyskusji na ten temat w Polsce nie było. Jak ta przymusowa relokacja zostanie przeprowadzona? Czy to będzie kwestia finansowania? Czy będą te zwolnienia właśnie ze względu na nasze zaangażowanie w pomoc Ukraińcom? Dziś to jeszcze wszystko jest pod wielkim znakiem zapytania.
No ale jeżeli nie będziemy chcieli, no to 20 tysięcy, tak?
Tak, to jest wymuszona płatność, a kiedy rozpoczął się konflikt na Ukrainie i przyjmowane były te dziesiątki tysięcy obywateli ukraińskich dziennie, czy setki tysięcy w tych początkowych dniach, to tutaj na jakąś nadmierną pomoc liczyć jako państwo polskie nie mogliśmy. No, podwójne standardy w tym zakresie są niestety aż nadto widoczne.
Unia Europejska też ma taki jakby haczyk, jeżeli będzie jakaś destabilizacja, prawda, jeżeli będzie zbytnie obciążenie niektórych krajów, co będzie zagrażało bezpieczeństwu, no to można relokować ich, nawet nie pytając się nas, czy można, czy też nie można. Więc pytanie, jakim narzędziem będzie ten pakt migracyjny i jak to się też odbije na bezpieczeństwie Polski, bo jak tak dostrzegamy to, co dzieje się we Francji, prawda, Holandii, Belgii czy w Niemczech, to nieraz budzi nasz niepokój.
Tak, szczególnie, że też powiedzmy szczerze, że informacje o tych kwestiach nie są zbyt rzetelnie przekazywane. No tu jest oczywiście ogromna odpowiedzialność po stronie przede wszystkim Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Administracji, prawda, o zabezpieczenie państwa polskiego przed takimi działaniami. Mówiąc wprost, odpowiedzialność ponosi ten, kto się na takie rozwiązania godził. Mówię, w dyskusji, kiedy była ona prowadzona, cały czas były pokazywane informacje, że nasza pomoc dla Ukrainy będzie brana w tym zakresie pod uwagę, ale zgadzam się z ojcem, że takie regulacje tutaj szczególne właśnie, dość powiedziałabym też ogólne, prawda, będą mogły być wykorzystywane, oby rząd stanął na wysokości zadania i miał przede wszystkim w pierwszym rzędzie na myśli obowiązki, które spoczywają konstytucyjne na rządzie, dbania właśnie o ład i porządek wewnętrzny w państwie. Jak będzie ta sprawa wyglądać, zobaczymy, choć powiem szczerze, też widać pewną zmianę nastawienia. Pewne rzeczy się mówiło w kampanii wyborczej inaczej, a po objęciu władzy nagle, kiedy sobie być może też część dziś najważniejszych osób w państwie zdała sprawę, jak wygląda realnie sytuacja, to już te zapowiedzi są inne. To dotyczyło chociażby właśnie muru czy tej zapory na granicy polsko-białoruskiej, prawda? I były ogromne emocje towarzyszące, najpierw negowanie tych zabezpieczeń, potem wątpliwość, czy one powstaną, a teraz nagle okazują się one absolutnie
tylko
konieczne.
Tylko dzisiaj też nikt się nie bije w pierś, prawda? Nie mówi przepraszam.
Nie, że na to w polityce w ogóle trudno. Na to w polityce trudno, niestety liczyć, ale najważniejsze jest tutaj bezpieczeństwo obywateli i ład w naszym państwie, więc tego pan prezydent wprost oczekuje, aby te zadania były realizowane. Tutaj oczywiście jest kwestia wojska, jest kwestia działania służb specjalnych.
A co by zrobił pan prezydent, gdyby w połowie roku na przykład rząd powiedział, że ma problemy budżetowe? Bo niektórzy tak podnoszą tą kwestię, że na przykład no, zabraknie nam pieniędzy na te, będzie redukcja na te programy socjalne, prawda, na niektóre nam rzeczy zabraknie, no bo ceny energii wzrosną.
faktycznie te regulacje, które wymuszają chociażby obniżony VAT na żywność, prawda, czy właśnie zamrożenie cen energii dla gospodarstw domowych, no to, co jest istotne dla każdego, dla każdej rodziny, dla każdego z nas, te regulacje są przedłużone jedynie o 6 miesięcy do czerwca. Słychać z różnych miejsc dzisiejszej koalicji o konieczności przeliczenia pewnych kwestii, kierowania rzekomo pomocy do najbardziej potrzebujących. To jest bardzo ładnie brzmiące hasło, tak, ale kto będzie o tym decydował? No wiadomo, że rząd. No pan prezydent jasno stoi na stanowisku, że te nie tylko programy, które mamy, które są realizowane, które były z sztandarowymi programami, z którymi również przecież pan prezydent szedł do wyborów, już tutaj chociażby 500, czy dzisiaj 800+, czy szerzej też patrząc, ogromne wsparcie dla emerytów i rencistów realizowane w ostatnich latach przez dodatkowe świadczenia, tak? Więc te kwestie absolutnie muszą być utrzymane. No i to jest takie jedno wielkie sprawdzam, również wyborcze, bo w kampanii przedstawiciele dzisiejszego rządu twierdzili, że co dane nie będzie odebrane. No, zobaczymy w najbliższych miesiącach, czy to słowo zostanie dotrzymane, bo faktycznie obietnic wyborczych było mnóstwo, niezrealizowane są żadne z takich tych związanych z finansami. Bardzo mnie rozbawił jako prawnika argument, że nie da się w roku podatkowym wprowadzić kwoty wolnej od podatku na poziomie 60 tysięcy, bo byłoby to zaskoczenie podatnika.
Jest to argument, czy nie?
Myślę, proszę.
Jest to argument,
czy nie? Jest to żaden argument, ponieważ oczywiście zmianę korzystną można wprowadzić w każdym czasie. Myślę, że każdy podatnik chciałby być w ten sposób zaskoczony w ciągu roku podatkowego i nikt by przeciwko temu nie protestował, ale to pokazuje, prawda, to, co się opowiada w toku kampanii. I obiecuję, a jak potem wygląda realizacja. Ja ostatnio przejrzałam początki kadencji kilku ostatnich parlamentów, właśnie jak wyglądało uchwalanie, zmienianie prawa i w jakim tempie były realizowane obietnice. No to tylko patrząc z perspektywy ostatnich tych 8 lat, tak? Pan prezydent po wygranych wyborach niezwłocznie złożył projekt dotyczący obniżenia wieku emerytalnego, tak? Został szybko wprowadzony. 500+ zostało niezwłocznie uchwalone. Dziś cisza, a jedyne projekty, jakie trafiają do Sejmu, to najczęściej te związane ze sprawami takimi bardzo kontrowersyjnymi, światopoglądowymi, które wiadomo, że będą polaryzować opinię publiczną, gdzie ten, kto ma swój pogląd w sprawie, no prawdopodobnie go nie zmieni, ale dyskutować nad tym można i oczywiście rozgrzanie temperatury, prawda, sporu politycznego będzie wielkie, no tylko to się bezpośrednio nie przekłada na życie obywateli takie codzienne.
A jak pan prezydent patrzy na protesty rolników, bo to dziś przykuwa uwagę wielu też myśli o tym, żeby popierać rolników, że to nie tylko kwestia czy sprawa, problem rolników i rolnictwa, bo to realnie może się przełożyć, bo mówimy Zielony Ład. Jak prześledzimy te wszystkie protesty w Europie i którykolwiek kraj byśmy nie wymienili, to jeden z problemów to jest właśnie Zielony Ład, który jest jak gdyby forsowany też w ostatnich latach. Opozycja też do tego się dołączała, największa partia ludowa miała największy na to wpływ. Komisja Europejska, no, różni ministrowie czy komisarze to forsują. No i dziś mamy jak mamy. W Polsce też nas problem dotyka. To nie są tylko kwestie happeningów, bo nieraz tak by minister obecny powiedział, no protestujcie, tylko dajcie innym żyć. Ale to nie jest kwestia właśnie takiego sobie bycia tylko na ulicach i blokowania, ale powiemy być albo nie być rolników, rolnictwa i kwestia też bezpieczeństwa nas Polaków.
Proszę ojca, kwestia oczywista, każdy chce z nas żyć w dobrym środowisku, prawda, z dobrą jakością powietrza, w niezanieczyszczonym środowisku, z zachowaniem naszej przyrody. To oczywiście jest oczywisty postulat i wszyscy chcemy jego realizacji. Tylko jest pytanie, gdzie jest granica między zachowaniem przyrody w dobrej kondycji, a pewnego rodzaju ideologią, która temu towarzyszy. i bardzo daleko idącym zmianom, które no właśnie ta ideologia zaczyna wymuszać. Dziś rozmowa tak naprawdę została właśnie przełamana na etapie dyskusji wokół rolnictwa i ogromnych planów wprowadzania ograniczeń. Pan prezydent od lat, patrząc na to, jak ma być wprowadzany Polski Ład, jasno mówi o tym, że cała transformacja, bo ona jest potrzebna, nikt temu nie przeczy, ale ona musi się wykonywać w warunkach tego, co po angielsku nazywamy just transition, czyli takiej sprawiedliwej transformacji, tak? W odniesieniu do sektora energetycznego to była kwestia miejsc pracy, to była kwestia odpowiednich terminów, to była kwestia dofinansowania dla nas nowoczesnych technologii, wybudowania elektrowni atomowych, inwestycji w OZE, natomiast w odniesieniu do rolników no, sytuacja jest niezwykle poważna, bo to przede wszystkim się wiąże z ograniczeniami produkcji i w odniesieniu do zwierząt i w odniesieniu do upraw rolnych. I pan prezydent, no nikogo nie trzeba przekonywać o tym, że zawsze stał po stronie rolników, bo ja pamiętam chociażby sprawę piątki dla zwierząt, która też była bardzo kontrowersyjnym jeszcze za czasu poprzedniego rządu rozwiązaniem. I tutaj pan prezydent jasno wskazywał na swoje stanowisko w tamtej sprawie. I tutaj jest dokładnie tak samo. To, że, znaczy jeżeli
tylko może być tak, że obecnie rząd będzie się zasłaniał, że te wszystkie przepisy zostały ustanowione w Parlamencie Europejskim. To Komisja Europejska, prawda? No jakby to...
No. Oczywiście jest głosowanie większościowe w Unii Europejskiej, natomiast ja myślę, że jednak to nie jest tylko kwestia Polski, tak jak ojciec zechciał wspomnieć. Z takimi protestami mamy do czynienia w Hiszpanii, z takimi protestami mamy do czynienia we Francji, w bardzo wielu państwach Europy, bo jednak nakładanie na siebie tak ogromnych zobowiązań, jakie czyni to Unia Europejska w porównaniu do innych kontynentów, do innych gospodarek, mam tu na myśli zarówno Stany Zjednoczone, jak i Chiny, no prowadzi jednak do niezwykle poważnych, negatywnych konsekwencji. Bo tak jak mówię, no nikt nie kwestionuje...
Jeżeli widzimy tak poważny ruch, prawda, tak. Że przez całą Europę tak. Nas to też dotyka, tak poważny ruch oddolny, tak bardzo upominanie się o tą niesprawiedliwość, jeżeli tak się stanie, o to zagrożenie realne, bo nie będziemy w stanie tego obciążenia unieść, no a dalej, można powiedzieć, są takie gremia, które są jakby niewzruszone. No, lekko powiedzą, ostatnio była pani chyba przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, która mówiła, że no nie można tego rolnikom robić, prawda, że nie możemy bez nich. No i będziemy starali się jakoś wprowadzać przepisy, traktaty i tak dalej, no ale nikt nie mówi o poważnych jakichś zmianach, które no, nie tylko dadzą oddech, ale pokażą, że rozumiemy rolników i jasno przedstawiany przez nich problem.
O, trzeba pamiętać, że zbliżają się przede wszystkim wybory europejskie, więc tutaj myślę, że to jest pierwszy taki moment, który będzie zmuszał do refleksji. Rolnicy bardzo jasno tutaj swoje stanowisko artykułują i trudno tych racji nie dostrzegać. No padają przecież bardzo konkretne kwoty, właściwie w przeliczeniu na każdego obywatela, jakie się łączą z wprowadzeniem Zielonego Ładu. I to jest absolutne zobowiązanie do władz państwa w tym przypadku ze względu właśnie na to, że to są kwestie unijne, bezpośrednio związane z działalnością rządu, z działalnością ministra rolnictwa. Tak jak ojciec wspomniał, mowa jest o tym, że są pewne korekty, ale wydaje się, że to jest daleko niesatysfakcjonujące również dla rolników. Na to oczywiście również nakłada się kwestia granicy, kwestia transportu towarów. Tutaj jest bardzo wiele kwestii do zbadania i do rozwiązania. I to również wydaje się, że powinna być absolutnie sprawa rozwiązana w konsensusie daleko idącym politycznym. Nie jest usprawiedliwienie mówienia o tym, że to są rozwiązania unijne, bo przecież ktoś za tymi rozwiązaniami głosuje, tak? Mamy europarlamentarzystów. Dzisiaj na czele Parlamentu Europejskiego z większością ciągle stoi EPP i mówienie o tym, czyli Partia Ludowa i mówienie o tym, że to prawda ktoś decyduje gdzieś w Brukseli, no nie, no decydują konkretni konkretnie europosłowie i decyduje Komisja Europejska. I tu jest ogromna rola rządu w tym, aby nie tylko mieć przełożenie na głosowanie polskich europarlamentarzystów, ale również prowadzenie daleko idących negocjacji. Pokazuje sytuacja w Europie jednak daleko idące przebudzenie w tym zakresie. No, Europa nie może się wyzbyć możliwości produkcji żywności. Tak? Nie tylko kwestia wojenna pokazuje, ale przede wszystkim wcześniej również sytuacja związana z pandemią COVID. Jak łatwo jest przerwać łańcuchy dostaw, prawda? I pokazywała sytuacja właśnie tamta, że wyzbycie się produkcji tutaj na terenie Europy, nawet w imię idei ochrony środowiska i konieczność transportu, nawet jakichś środków do produkcji, tak, czy to z Azji, czy z innych kontynentów, no powoduje, że Europa nie jest samowystarczalna. A to się przekłada wprost na nasze bezpieczeństwo. Tak? Co do żywności, nie mamy tutaj wątpliwości. No jeszcze polska żywność, prawda, z naszymi tradycjami, z bardzo wysoką oceną tych produktów. To jest absolutnie kluczowa rola dla władz państwowych, aby ten sektor był szczególnie chroniony.
Bardzo dziękuję, pani minister, za rozmowę. Będziemy kontynuowali ją jeszcze w Radiu Maryja.
Dziękuję
też i państwu. Dziś była z nami pani Małgorzata Paprocka, minister w kancelarii pana prezydenta Andrzeja Dudy. Dziękujemy, że byliście kochani z nami. Zapraszamy, jak wspominałem, na antenę radia po 21:30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.